Skoczyli do środka konwojenci z młotkami, inni zaś z najeżonymi automatami stoją półkolem przed drzwiami. Pada rozkaz na lewo, to znaczy, że ci z lewej stoją, jak stali, a ci z prawej mają przebiec na tamtą stronę jak pchły, skacząc jeden przez drugiego. Kto za mało zręczny, kto się zagapił, ten dostanie młotkiem w bok albo po grzbiecie, żeby nabrał rzeźkości. Oto już konwojenckie buciory depczą nasze nędzarskie łoża, rozkopują nasze szmatki, świecą lampami i popukują młotkami, czy aby nie jest gdzie przepiłowane. Nigdzie. Wówczas konwojenci stają po środku wagonu i zaczynają przepuszczać nas z lewa na prawo, po jednemu. Pierwszy, drugi, trzeci. Wystarczyłoby liczyć zwyczajnie, palcem kiwać, ale to by strachu Bożego nie budziło. Bardziej poglądowo, dokładnie, żwawo i szybko będzie przecie prowadzić ten rachunek młotkiem po grzbietach, bokach, głowach, gdzie popadnie. Przeliczono całą czterdziestkę. Teraz trzeba jeszcze rozgrzebać, oświetlić i opukać lewą stronę. No, koniec. Wyszli, zatrzasnęli wagon. Możecie spać do następnego przystanku. Nie sposób jednak stwierdzić, aby niepokój eskorty był zupełnie bezpodstawny. Z czerwonych wagonów można uciec, jeżeli się kto zna na rzeczy. Ot puknęli młotkiem po desce, a deska już prawie przepiłowana. Albo rano przy rozdawaniu salamachy straż widzi, że wśród niegolonych twarzy jest też kilka gładkich. I zaraz otaczają wagon, trzymając automaty w ręku. Oddać noże! A wszystkiemu winne fiercykowskie zapędy knajaków oraz ich świty. Uprzykrzyło im się chodzić ze Szczeciną na gębie i teraz trzeba będzie oddać mojkę, czyli brzytwę. Od innych bezpośrednich pociągów dalekobieżnych czerwony eszelon jeszcze tym się różni, że pasażer wcale nie wie, czy kiedykolwiek z niego wysiądzie. Kiedy w Solikamsku rozładowywano transport z więzień leningradzkich, rok 42, cały nasyp usłany był trupami, tylko niewielu żywych dojechało. Podczas zim 44-45 i 45-46 do posiołka żelazno-drożny Kniaż Pagost od Użmy do Workuty, jak zresztą bywało na innych stacjach węzłowych północy, aresztanckie eszelony z wyzwolonych terenów nadbałtycki, polski, niemiecki czy rosyjski, z niemieckich obozów, szły bez żadnego ogrzewania i przybywały, mając w składzie wagon albo dwa z trupami. Ale to znaczy, że tutaj, w czasie drogi, starano się przenosić trupy z wagonów dla żywych do wagonów kostnic. Tak jednak było nie zawsze. Na stacji Suchobezwodnaja, Unżłak, zdarzało się często, że drzwi wagonów uchylano tylko po to, żeby zapytać, kto tu żyje, a kto już umarł. Jak nikt nie wylazł na zewnątrz, to znaczy, że umarł. Jazda zimą to rzecz budząca strach i grożąca śmiercią, bo konwój tyle ma kłopotów z czujnością, że sił mu już nie starcza, aby nosić węgiel dla 25 piecyków. Ale nie tak znowu słodko jeździć w trakcie upałów. Z czterech małych okienek są dwa zabite na głucho. Dach jest rozpalony, a eskorta musiałaby się bardzo nadwyrężyć, chcąc nosić wodę dla tysiąca ludzi, jeżeli trudno im było napoić jedną stolpinkę. Najlepsze miesiące dla jazdy to, zdaniem więźniów, kwiecień i wrzesień. Ale nawet najlepszy sezon zdąży przeminąć, jeżeli pociąg idzie 3 miesiące. Leningrad-Władywostok w roku 1935. Skoro zaś już zaplanowano długi kurs, to zatroszczono się też zawczasu o szkolenie polityczne konwojentów i opiekę duchową nad więźniami. W osobnym wagonie jedzie z transportem KUM, czyli pełnomocnik operacyjny bezpieczeństwa. Przygotował się zawczasu do tej podróży. Jeszcze w więzieniu i aresztanci rozmieszczeni są w wagonach nie byle jak, ale według spisów opatrzonych jego wizą. To on zatwierdza starostę każdego wagonu, to on przeinstruował i wsadził do każdego wagonu swojego kapusia. Na długich przystankach KUM zawsze znajdzie pretekst, żeby wezwać jednego i drugiego i wypytać, o czym w danym wagonie się rozmawia. Takiemu operowi wstyd byłoby zakończyć podróż bez widomych rezultatów, więc już w drodze wszczyna śledztwo przeciwko komuś. Patrzeć, a zanim człowiek dojedzie na miejsce przeznaczenia, już ma doczepiony nowy wyrok. Nie, niech diabli lepiej porwą te czerwone, bydlęce transporty z całą ich prostą marszrutą i brakiem przesiadek. Kto nimi jeździł, ten nigdy tego nie zapomni. Już by wolał człowiek prędzej być w obozie, już by dojechać prędzej, czy jak. Nadzieja i niecierpliwość, oto czym żyje człowiek. Wierzy, że w obozie oper będzie bardziej ludzki, a kapusie nie tak nieludzcy. Ależ przeciwnie, myśli, że kiedy tam przybędziemy, to nie usłyszymy zaraz tych samych gruźb, tego samego psiego ujadania i tego samego rozkazu siadać na ziemi. Albo sądzi, że jeśli teraz śniegiem zaciąga wnętrze wagonu, to później po zejściu na ziemię warstwa jego nie okaże się jeszcze grubsza. Skoro za chwilę nas wyładują, to sądzisz, że jesteśmy już na miejscu, że nie powiozą nas dalej wąskotorówką na otwartych platformach? A jak tu ludzi wieść na otwartych lorach? Jak konwojować? Oto łamigłówka dla eskorty. Robi się to tak. Każą nam skupić się, położyć pokotem i wtedy przykryją wszystkich na loże wielką płachtą brezentową, jak marynarzy w filmie Pancernik Patiomkin przed rozstrzelaniem. Ten brezent to jeszcze dobrodziejstwo. Olejniew z grupą towarzyszy musiał na dalekiej północy przesiedzieć w październiku na otwartych lorach cały dzień. Już ich załadowano, a lokomotywa nie nadchodziła. Z początku padał deszcz, później chwycił mróz i łachmany na rzekach zamarzły. Samowarek rozkołysze się w biegu, niskie burty platformy zaczną trzeszczeć i popękają. Wreszcie od tego kołysania ktoś wypadnie pod koła. A teraz zagadka. Z Dudinki trzeba jechać wąskotorówką 100 kilometrów na otwartych platformach. Jeśli mróz jest polarny, to gdzie rozsiądą się knajacy? A w samym środku każdej platformy, tak żeby bydełko grzało ich ze wszystkich stron i żeby samemu nie spaść na szyny. No i słusznie. Jeszcze jedno pytanie. A co zobaczy zek na stacji końcowej tej wąskotorówki, rok 39? Czy będą tam jakieś budynki? Ani jednego. Ziemianki? Owszem, ale już pełniusieńkie, nie dla nich. A więc będą musieli od razu wykopać ziemianki dla siebie? Nie, no bo jak tu je kopać w czasie zimy polarnej? Pójdą natomiast wydobywać rudę. No a co z mieszkaniem? Z jakim mieszkaniem? Ale gdzie będą mieszkać? Mieszkać będą w namiotach. Ale czy zawsze trzeba jechać wąskotorówką? Pewno, że nie. Oto scena przyjazdu na ostatni przystanek. Jercowo, luty 1938 roku. Wagony odryglowano w nocy. Wzdłuż pociągu rozpalono ogniska i w ich blasku odbywa się wyładowywanie ludzi na śnieg, liczenie ich, ustawianie szeregiem, ponowny apel. Mróz 32 stopnie poniżej zera. Transport z Zagłębia Donieckiego. Aresztowano wszystkich jeszcze latem, dlatego mają na nogach półbuty, pantofle i sandały. Próbują pogrzać się przy ogniskach, zostają odpędzeni. Ogniska rozpalono nie po to, tylko żeby jaśniej było. Już po minucie martwieją palce. Śniegu już pełno w lekkim obuwiu. Już wcale nie taje. Żadnej litości. Rozlega się rozkaz. Zbiórka szeregiem. Krok w prawo, krok w lewo. Strzelam bez uprzedzenia. Marsz! Zawyły na łańcuchach psy, słysząc najmilsze im słowa, podniecone nadejściem lubej chwili. Ruszyli konwojenci w półkożuszkach, a skazańcy w letnich szmatkach pobrnęli zaśnieżoną i zupełnie nieprzetartą drogą gdzieś w głąb ciemnej tajgi. Przed nimi ani światełka, tylko zorza polarna się pali. Nasza pierwsza i na pewno ostatnia. Świerki trzaskają na mrozie. Ludzie bez butów mieszą i orzą śnieg drętwiejącymi stopami i goleniami. Albo inny przyjazd. Na Pieczorę w styczniu 45 roku. Nasze wojska zdobyły Warszawę. Nasze wojska odcięły Prusy Wschodnie. Puste, zaśnieżone pole. Wyrzuconych z wagonów zeków posadzono w śniegu po sześciu w każdym rzędzie. Długo ich liczono, myląc się i znów zaczynając od początku. Transport też z południa, Mołdawia. Wszyscy mają na nogach tylko skórzane obuwie. Owczarkom pozwolono iść tuż za ostatnim szeregiem. Szturchały więc idących tam zeków łapami, psim oddechem zionęły w karki. A w ostatnim szeregu szło dwóch duchownych. Stary siwowłosy ojciec Fiodor Floria i podtrzymujący go młody pop Wiktor Szypowalnikow. To się nazywa życie pod psem. Nie, podziwiać trzeba raczej panowanie nad sobą tych psów. Toż tak im się chce ukąsić. No, nareszcie dotarli do obozu. Obozowa łaźnia, rozbieralnia w jednym budyneczku, potem trzeba przebiec przez dziedziniec na Golasa, żeby wykąpać się w drugim. Ale teraz już wszystko będzie do zniesienia. Najgorsze już mają za sobą. Teraz już człowiek przyjechał. Zapadł zmrok i nagle dowiadują się, że w obozie nie ma miejsc. Nie są w stanie przyjąć tego transportu. Więc po łaźni znów ich ustawiają w szereg, liczą, otaczają kordonem psów i znów, wlokąc swoje rzeczy przez te 6 kilometrów, tylko teraz już o ćmaku, muszą brnąć przez śnieg z powrotem do swojego pociągu. Wagonowe zaś drzwi przez ten cały czas były rozsunięte, wagony wystygły, wyzbyły się nawet tego nędznego ciepła, które przedtem trzymało się desek. Ponadto pod koniec drogi wypalono cały węgiel i nie ma go skąd teraz wziąć. W ten sposób przebiedowali jakoś noc. Rano dano im trochę suszonych ryb. Kto zaś chce pić, może nabrać w gębę śniegu. I poprowadzono znów tą samą drogą. Był to jeszcze wypadek fortunny. Przecież obóz przynajmniej istnieje. Dziś nie ma przyjęć, ale będą jutro. W ogóle zaś, zgodnie z obyczajem czerwonych transportów, aby jechać w zupełną pustkę, nierzadko koniec podróży jest zarazem dniem otwarcia nowego obozu. W blasku zorzy polarnej można zeków po prostu wysadzić wśród tajgi i przybić na pierwszym świerku tabliczkę pierwszy OLP, czyli oddzielny ławgierny punkt, samodzielny punkt obozowy. Tam będą przez tydzień rzuć sobie suche rybki i zagniatać mąkę ze śniegiem. Ale jeżeli obóz otwarto choćby 2 tygodnie wcześniej, to już mamy komfort, już czynna jest kuchnia i chociaż nie ma misek, ale pierwsze i drugie danie wydadzą na 6 ludzi naraz w ceberkach do mycia. Szóstka stanie sobie w kółeczko, stołów i stołków również nie ma. Dwóch z nich podtrzyma lewymi rękoma łaziebny ceber za rączki, a prawymi już można przecież jeść. Powtarzam się? Nie. To Pierebory, rok 37, relacja Łuszczylina. Nie ja się powtarzam. To powtarza się Gułag. A potem dadzą nowicjuszom brygadzistów, starych bywalców obozowych, którzy ich szybko nauczą życia, pouczą, jak dawać sobie radę i jak oszukiwać. I pierwszego dnia po przyjeździe ruszą do pracy, ponieważ zegar epoki tyka i nie chce czekać. Toż to nie carski, katorżniczy akatuj, gdzie nowo przybyli, dostawali tylko 3 dni wypoczynku. Rozkwita stopniowo gospodarka archipelagu. Rozbudowują się nowe szlaki kolejowe i już można dojechać pociągiem do wielu takich miejscowości, do których jeszcze niedawno prowadził tylko szlak wodny. Ale żyją jeszcze tubylcy, którzy potrafią opowiedzieć, jak płynęli rzeką Iżmą, no najprawdziwszymi staroruskimi szuchalejami, po 100 w każdej szuchalei, a przy tym sami musieli robić wiosłami, podobnie jak po rzece Usie, Pieczorze. Trzeba było płynąć do macierzystego obozu szkutami. Na Workutę wysyłano również zeków galarami do miejscowości Adźwawum, wielkimi jak berlinki. Tam właśnie znajdował się punkt przeładunkowy Workutlagu, a dopiero stamtąd mniejszymi płaskodennymi krypami. Cały galar aż się rusza od wszy i eskorta pozwala wyłazić pojedynczo na górę, aby strząsać pasożyty do wody. Podróże środkami komunikacji wodnej również nie były bezpośrednie. W ich trakcie odbywały się przeładunki. Czasem przetaczało się krypy przesmykami. Niekiedy szło się pieszo od przystani do przystani. Były tam również własne zborniaki z żerdzi, z namiotów, ust Usa, Pamazdino, Szczelia Jur. Były tam własne, partykularne porządki. Eskorta miała swój szczególny regulamin, a więźniowie, rzecz jasna, swoje szczególne kłopoty. Ale tych wszystkich egzotycznych spraw i tak nie potrafimy opisać, więc lepiej nie zaczynać. Północna Dźwina, Ob i Jenisej dobrze pamiętają, kiedy zaczęto więźniów przewozić galarami. Było to przy deportacji kułaków. Te rzeki płynęły prosto na północ, a galary były brzuchate, pojemne i tylko z ich pomocą można było dać sobie radę z przerzuceniem tej szarej masy z żywej Rosji aż na północ, tak by pozbawić ją życia. Do galaru, jak do koryta, zrzucano ludzi i leżeli tam kupą, gramoląc się jak raki w koszu. Wysoko, na burtach, jak na skałach, stali wartownicy. Masę tę wieziono czasem bez żadnego przykrycia. Niekiedy przykrywano wielką plachtą brezentową, już to, żeby mieć z oczu, już to, żeby ułatwić ochronę, tylko nie przed deszczem. Jazda takim galarem nie była żadną podróżą, tylko śmiercią na raty. Na dodatek tym ludziom prawie nie dawano jeść, a z chwilą wysadzenia na brzeg gdzieś w tundrze w ogóle przestawano ich karmić. Pozwalano im tam umierać sam na sam z przyrodą. Transport galarami po północnej Dźwinie i po Wyczegdzie nie zanikł jeszcze w 40 roku. Bardzo się nawet ożywił. Wieziono tam wyzwolonych zachodnich Ukraińców i zachodnich Białorusinów. Więźniowie stali w ładowni statku jeden przy drugim i to nie przez jedną dobę. Urynę oddawali do szklanych słoików, przekazywali je z rąk do rąk i wylewali przez iluminator, a gdy zmusiła ich poważniejsza potrzeba, to w portki. Przewozy galarami po rzece Jenisej znalazły uznanie, utrzymały się na stałe, na całe dziesięciolecia. W Krasnojarsku ustawiono na brzegu w latach 30. szopy i pod tymi szopami syberyjską chłodną wiosną dygotali całymi dobami aresztanci czekający na przewóz. Jenisejskie galary transportowe mają ładownię odpowiednio zaadaptowaną na stałe, trzykondygnacyjną, bez otworów iluminacyjnych. Tylko przez luk wejściowy, skąd zbiega w dół trap, przenikało rozproszone światło. Eskorta mieszka w domku na pokładzie. Wartownicy pilnują wyjść z ładowni i rozglądają się po rzece, czy czasem ktoś nie uciekł w pław. Do ładowni straż nigdy nie schodzi, choćby nie wiem, jakie jęki i krzyki o pomoc stamtąd dochodziły. Nigdy też nie wyprowadza się więźniów na pokład, na spacer. W latach 1937-38 i 44-45 wolno więc przypuszczać, że również między tymi datami o żadnej pomocy lekarskiej pod pokładem nie było mowy. Więźniowie na poszczególnych piętrach leżą pokotem dwoma rzędami, jeden rząd głowami do burty, drugi nogami zwrócony do nóg pierwszego rzędu. Do kiblów na każdym piętrze można się dostać tylko depcząc po ludzkich ciałach. Nie zawsze pozwalają wynieść kibel na górę zawczasu. Trzeba sobie wyobrazić takie wynoszenie beczki z gnojówką po stromym trapie na samą górę. Kible więc wypełniają się po brzegi. Cuchnąca ciecz przelewa się na podłogę i ścieka na dolne piętra, a ludzie dalej leżą. Karmi się ich, roznosząc bałandę w beczkach, robi to personel pomocniczy, złożony również z więźniów. Rozdawanie odbywa się w wiecznych ciemnościach. Dziś może już jest elektryczność. Przy świetle naftowych lampek systemu nie topesz. Taki przejazd do Dudinki trwa czasem miesiąc. Dziś można rzecz jasna odwalić tę drogę w ciągu tygodnia. Mielizny oraz inne przeszkody powodowały opóźnienia, zapasów nie mogło więc wystarczyć i wówczas przez kilka dni w ogóle nie dawano nic do jedzenia. I oczywiście nikt później zaległych porcji nie oddawał. Pojętny czytelnik może teraz już bez pomocy autora uzupełnić. Szemrani przy tym zajmują górną kondygnację jak najbliżej luku, czyli powietrza i światła. Mają taki wpływ na rozdział chleba, jaki im jest potrzebny. Jeżeli podróż robi się trudna, to bez żadnej żenady odbierają całą paszę szaremu bydełku. Długą podróż skracają sobie złodzieje grą w karty. Karty do tego celu robią sami. Stawki zaś do puli zbierają kosztem frajerów, rewidując wszystkich leżących w tym albo w innym sektorze szkuty. To, co zabiorą, przez jakiś czas stanowi przedmiot gry, później zaś przekazywany jest na górę eskorcie. Tak, czytelnik już zgadł. Eskorta ma swoją dolę. Ukradzione rzeczy sama sobie zabiera albo sprzedaje na przystankach, przynosząc w zamian knajakom wiktuały. A co z oporem? Zdarza się, ale bardzo rzadko. Oto wypadek zachowany we wspomnieniu. W 1950 roku na podobnej i podobnie urządzonej berlince, tyle że większej, bo przeznaczonej do podróży morskich, w czasie przejazdu z Władywostoku na Sachalin, 7 chłopaków z 58 gołymi rękoma dało sobie radę z knajakami ligawymi, których było około 80, a mieli jak to zwykle noże. Ligawi zrewidowali cały transport jeszcze we władywostockim zborniaku, tak zwanym 30. Robią to starannie, nie gorzej niż straż więzienna, znają wszystkie zakamarki i sposoby, ale przecież przy żadnym kipiszu nigdy nie da się zabrać więźniom wszystkiego. Znając tę zasadę, już w ładowni statku oznajmili podstępnie: jeżeli kto ma pieniądze, to można kupić machorki. I Misza i Raczew wypruł wtedy 3 ruble ze swej trykotki. Ligawy Wołodka Tatarin krzyknął: jak to, ścierwo, to ty podatków nie płacisz? I rzucił się, żeby mu zabrać. Ale sztabowy sierżant piechoty, Paweł, nazwiska niestety nikt nie pamięta, odepchnął knajaka. Wołodka Tatarin spróbował wybić mu oczy rozczapieżonymi palcami, ale Paweł zbił go z nóg. Rzuciło się wtedy na niego 20 czy 30 ligawych, ale dookoła Graczewa i Pawła stanęli murem Wołodia Szpakow, były kapitan, Sierioża Potapow, Wołodia Reunow, Wołodia Tretiuchin, również byli sierżanci piechoty oraz Wasia Krawcow. No i cóż? Skończyło się tylko na kilku wzajemnych szturchańcach. Dało znać o sobie niezmienne w istocie typowe dla knajaków tchórzostwo, maskowane zwykle przy pomocy czelności i zuchwalstwa. Albo musieli się liczyć z wartownikiem, który stał blisko. Działo się to pod samym lukiem. Jechali zaś i szczędzili się dla o wiele ważniejszych zadań. Jechali po to, żeby opanować aleksandrowski zborniak, ten sam, który opisał Czechow, przed przybyciem tam rzetelnych złodziei oraz zawładnąć funkcjami na budowach Sachalinu. Oczywiście nie po to zawładnąć, aby pomagać w budowie. Dość, że wycofali się, grożąc tylko na pożegnanie: jak zejdziemy na brzeg, to zostaną z was ochłapy. Do walki i tak nie doszło i nie zrobili ochłapów z naszych chłopców. W aleksandrowskim zborniaku oczekiwała ligawych przykra niespodzianka. Wszystkie funkcje były już zagarnięte przez rzetelną ferajnę. Na parowcach płynących na Kalymę wszystko wygląda podobnie jak na rzecznych berlinkach, ma tylko większe wymiary. Nie do wiary, ale jeszcze do dziś żyje ten i ów z więźniów, którzy dostali się tam przy okazji znanej ekspedycji lodołamacza Krasin wiosną 1938 roku. Więźniowie załadowani byli na kilka starych, zdezelowanych parowców – Dżurma, Kulu, Newostroj, Dnieprostroj, którym Krasin torował drogę przez wiosenne pola lodowe. W zimnych, brudnych ładowniach skonstruowano trzypiętrowe pomosty, ale jeszcze na każdym piętrze stały dwupiętrowe nary z żerdzi. Nie wszędzie panowała ciemność. To tam, to sam paliły się lampki i kaganki. Puszczano też kolejno piętrami na spacer, na pokład. Na każdy z parowców załadowano 3-4 tysiące ludzi. Cały rejs trwał ponad tydzień. Przez ten czas zdążył zapleśnić chleb pobrany we Władywostoku, więc normę dzienną obniżono z 600 gramów do 400. Do jedzenia była solona ryba, natomiast wody do picia... No dobrze, już dobrze, dość tych naigrawań. Z wodą były przejściowe trudności. W odróżnieniu od rejsów rzecznych, tu jeszcze miało się do czynienia ze sztormami, z chorobą morską. Wynędzniali, wyczerpani ludzie wymiotowali i nie mieli siły, aby podnieść się z nar. Cała podłoga pokryta była śluzowatą żygowiną. W drodze miał miejsce pewien epizod polityczny. Statki powinny były przepłynąć cieśninę Laperusa, mijając z bliska brzegi Japonii. I oto znikły karabiny maszynowe z wieżyczek, konwojenci przebrali się po cywilnemu, luki zostały zaciągnięte brezentem i zabroniono wychodzenia na pokład. W dokumentach zaś okrętowych jeszcze we Władywostoku napisano przezornie, że parowce wiozą na Kałymę nie, broń Boże, więźniów, tylko zwerbowanych do pracy ochotników. Gromady japońskich kuterków i łódek uwijały się dookoła statków, niczego nie podejrzewając. Z tym samym parowcem Dżurma zdarzył się później w 1939 roku taki oto wypadek. Siedzący w ładowni knajacy włamali się do magazynu, rozgrabili go, a później podpalili. Było to również tuż koło brzegów Japonii. Dym zaczął walić z Dżurmy kłębami. Japończycy ofiarowali się z pomocą, ale kapitan odmówił i nawet nie otworzył luków. Gdy statek oddalił się już od japońskich wysp, wyrzucono za burtę trupy uwędzonych w dymie, a półzwęglone, nadgryzione przez ogień zapasy przekazano do obozu na przydział dla więźniów. Dziesiątki lat już minęły od tej chwili, ale wciąż zdarzają się na dalekich morzach katastrofy, których ofiarą padają już nie więźniowie, tylko normalni obywatele sowieccy. Jednakże dowódcy statków odrzucają propozycję pomocy ze względu na wciąż ten sam obowiązek tajemnicy, uważany za sprawę dumy narodowej. Niech nas rekiny pożrą, byle tylko nie zawdzięczać nic obcym. Tajemniczość jest rakiem naszych stosunków. Nie dopłynąwszy do Magadanu, karawana uwięzła wśród pól lodowych, nie pomógł nawet Krasin. Za wcześnie było dla nawigacji, ale chciano czym prędzej dostarczyć świeżej siły roboczej. 2 maja wyładowano więźniów wprost na lód, daleko jeszcze od brzegu. Niewesoły widok ukazał się przybyszom. Ówczesny Magadan były to martwe sopki, czyli samotne pagórki pochodzenia wulkanicznego. Ani śladu drzew, krzaków, ptaków, kilka zaledwie drewnianych domków i piętrowy budynek dalstroju.